Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A jest to bardzo precyzyjny zegar, więc polecamy dostosować zegarki do naszego właśnie czasomierza, bo to precyzyjne urządzenie, tak jak powiedziałem. Witamy serdecznie w piątek 13 września. Piątek, dobrego początek. Patryk Srokowski zrealizuje dzisiejszy program. Sławek Orlik czeka na telefon od słuchaczy. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu do nas do studia 510-37-36 i czujny 510-37-36. Dwójki. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Najpierw apel do służb o interwencję.
Dzień dobry, nazywam się Alicja, dzwonię z centrum Szczecina. Na bramie portowej chodzi człowiek o kuli, który żebra i stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla przechodzących, ale zwłaszcza dla komunikacji miejskiej i samochodów. Proszę zainteresować odpowiednie służby, żeby takich incydentów nie było. Dziękuję, do widzenia.
Odpowiednie służby słyszą. Prosimy o zainteresowanie tym rejonem i tym obywatelem. Pamiętając to głos do naszych słuchaczy, że żyjemy w wolnym kraju, ale jeżeli ktoś wchodzi na jezdnię, na pas drogi, naraża siebie i innych, może dojść do wypadku, potrącenia, no to wtedy jak najbardziej ta interwencja jest niezbędna. O czym dzisiaj w audycji? Kilka tematów. Najpierw powiem o tym, czego nie będzie w audycji, mimo że byliśmy umówieni wstępnie na środę. My zadzwoniliśmy dzisiaj do Rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i niestety tematy, które mamy do pana rzecznika, muszą poczekać do wtorku. To już tydzień z okładem czekamy na odpowiedź od rzecznika ZDTM-u. Miejmy nadzieję, że we wtorek się doczekamy. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy musimy wiele dni czekać na pytania postawione przez słuchaczy, chociażby w sprawie autobusu 806, chociażby w sprawie ścieżki rowerowej od Głębokiego do Pilchowa, która jest w katastrofalnym stanie i od lat jest nieremontowana. Czekamy i może w końcu we wtorek doczekamy. A o tym, co będzie w programie, już mówię. O 12.40 będziemy rozmawiali o obywatelskim projekcie zmiany przepisów stop łańcuchom i bezdomności zwierząt. Trwa zbiórka podpisów pod tym obywatelskim projektem. Zbieramy podpisy, chodzi o to, żeby ich było 100 tysięcy, no i dzięki tym przepisom ma nie być bezdomnych zwierząt. To zadziałało w Wielkiej Brytanii chociażby. Obowiązkowa kastracja, sterylizacja zwierzaków, zakaz trzymania psów na łańcuchach. To wszystko ma wejść w życie i o tym będziemy rozmawiać o 12.40-45. Wcześniej głos przewoźnika drogowego w sprawie przeładowanych aut. Czy w Polsce istnieje spójny i wydolny system dotyczący właśnie sprawdzania tonażu pojazdów ciężarowych? No nie, nie istnieje. Co należy zmienić, jak do tego podejść? O tym będziemy rozmawiali z jednym z przewoźników drogowych. To będzie ciekawy głos. Była już na ten temat na naszej antenie rozmowa z policją, była z inspekcją transportu drogowego. Teraz czas na tych, którzy takie przewozy wykonują. Ten temat około 12.35, a wcześniej zajrzymy do Tanowa około 12.25 i Witorzy, bo tam już jest gotowa kanalizacja, ale z naszych informacji wynika, że jeszcze nie są mieszkańcy do tej kanalizacji podłączeni i nadal w XXI wieku muszą korzystać z odbioru nieczystości płynnych przez szambiarki. Kiedy to się skończy, kiedy wreszcie ta kanalizacja zacznie funkcjonować? O tym rozmowa na naszej antenie około 12.25, a wcześniej sprawa karetek pogotowia. Utrudniony dojazd do potrzebujących pomocy na Pomorzanach w związku z przebudową Alei Powstańców Wielkopolskich i objazdami. Będziemy także rozmawiali o takich białych plamach, jeżeli chodzi o karetki w naszym regionie, gdzie przydałoby się, żeby pojawiły się postoje, no oczywiście zadaszone, z infrastrukturą, z zapleczem dla ekip pogotowia ratunkowego, żeby mogło na ratunek szybciej dojechać. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz przechodzimy właśnie do remontów na Pomorzanach, do przebudowy Powstańców Wielkopolskich. Tam Milczańska Mieszka pierwszego, skręt z Mieszka pierwszego w Milczańską, jak gdy jedziemy od strony centrum. Gigantyczne korki, pozdrawiamy tych, którzy właśnie w nich stoją i komentarz.
Zbyszek ze Szczecina. Kiedyś wyjazd z ulicy Milczańskiej, były dwa skręty w lewo, jeden skręt w prawo, jeśli ktoś chciał. Nie? Oczywiście zmienili, bo trzeba było zmienić. A propos tych sekund i świateł, to niech się przejadą na Plac Zwycięstwa przy Posejdonie, na ulicy Kaszubskiej. Światło zielone dla samochodów jadących do Placu Zwycięstwa pali się 42 sekundy. A światło na wprost na, do ulicy Wyszyńskiego 32 sekundy. To nie wiem, która ulica jest ważniejsza. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. No też nie wiemy i się zastanawiamy. I czekamy, liczymy na to, że może jednak będzie reakcja urzędników. Może pochylą się nad tą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu Milczańskiej z Mieszka Pierwszego, czy odwrotnie, bo Mieszka Pierwszego jest większą ulicą. Chociaż teraz obie są równoważne w kontekście zamknięcia powstańców wielkopolskich. I jeszcze komentarze dotyczące audycji wczorajszej. Podwyżki za bilety komunikacji miejskiej od przyszłego roku, nie od początku roku, nas będą czekały. Oczywiście najpierw muszą o tym zdecydować radni. Bilety będą drożały mniej więcej około 40%. No i proszę bardzo, komentarz.
Witam, Piotr ze Szczecina. Czy 50% podwyżki na biletach, czy ludziom wzrosły pensje o te 50% w ostatnich 2 lat? Ja rozumiem, że komunikacja, wszystko poszło do góry, ale dlaczego kosztem tych najbiedniejszych? Przeważnie autobusami poruszają się ludzie, którzy nie posiadają samochodu.
No właśnie, tak to wygląda, że na razie ci bardziej majętni, mimo problemów ze strefą płatnego parkowania, niskiej rotacji, jeżdżą samochodami i to nie tanimi. I jeszcze a propos komunikacji, czy nasza komunikacja jest zachęcająca do korzystania z niej?
Dzień dobry, tu Maciej Stoły, słuchacz. Panie Stanisławie, mam takie pytanie. W jaki sposób chcielibyście urealnić te ceny względem obecnej infrastruktury, aby te autobusy i tramwaje się nie spóźniały, skoro co chwila są niewyjazdy? W zeszłym roku był ogromny kryzys z niewyjazdami tramwajów. Może go brakowało pieniędzy, chociaż nie było problemu, żeby sobie miasto przyznawało pieniądze w nagrodach kilkudziesięciotysięcznych. To jest pierwsza sprawa. Druga, jak chcecie w ogóle to urealnić, skoro tak naprawdę pół miasta jest rozkopane? Powstańców dopiero się zaczęło, Kolumba nie wiadomo kiedy się zakończy. Pan tam coś mówił też o paliwo jest droższe niż kiedyś. Wcale nie, bo w latach 2012, kiedy była ostatnia zmiana cen biletów, do 2014-15 były na podobnym poziomie ceny paliw. Były między 5 a 6 zł. Koszta życia też były dosyć wysokie, nawet mimo tego, że niższa była stawka minimalna zarobku. Inflacja, okej, rozumiem wszystko, ale ciężko się zgodzić na taką podwyżkę. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Dodam tylko, że w 2012 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 1500 zł. Obecnie jest 3600, a ma być 4200, czy już jest 4200, bo od 1 lipca ubiegłego roku jest 3600. No to bardzo, bardzo wysoka kwota, ale rzeczywiście coś nie widać w komunikacji tych, którzy mają piękne auta kosztujące nieraz ponad 100 tysięcy złotych. No i te osoby i inne, które mają skromniejsze samochody, parkują w strefie płatnego parkowania. Okazuje się, że tych abonamentów wykupionych miejsc jest około 12 tysięcy i ponad 12 tysięcy mamy miejsc w strefie. No i jak tutaj ma być rotacja? Wczoraj o zmianach w strefie płatnego parkowania, także od przyszłego roku czekają nas podwyżki. Była dyskusja w Radiu Szczecin na wieczór. Naszym gościem był m.in. prezes spółki nieruchomości opłaty lokalne i mówił na temat zmian, jakie w strefie nas czekają. Mówił, że nie jest to rewolucja, że jest to ewolucja, ale wczoraj i pod czujnym naszym także po czasie reakcji przebijał taki ton w rozmowach, żeby znieść abonamenty. Ale co wtedy zrobią mieszkańcy?
Dzień dobry. Odnośnie tych parkingów, pewnie nie powinno być abonamentu na rok w żadnym wypadku, w żadnym, bo te miejsca muszą rotować. Po to ci ludzie mają komunikację miejską w mieście. Kupuje się samochód i on rok stoi na parkingu. Garstę proszę kupić i postawić. I żeby drogo było, właśnie żeby ludzie długo nie stawali, tylko żeby właśnie drogie te parkingi były i niech tak będzie. I będzie rotacja wtedy i każdy se przyjedzie, każdy se zaparkuje i każdy se pójdzie. I po to są takie parkingi przed miastem jak Park and Ride, żeby tam sobie zostawiać te samochody i już dojeżdżać sobie do pracy w centrum. Pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry, Jarosław z Gryfina. Dzwonię w sprawie tych podwyżki parkingów płatnych i tak się zastanawiam, czym sugerują się włodarze miasta, że tak wysoko podnoszą te opłaty. Ja uważam, że to jest skok na kasę. Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie, tak słucham audycji teraz. Zrobić w całym Szczecinie płatne parkingi. Mają ludzie po 100 tysięcy kurde samochody, a 5 zł kurde żałują zapłacić. No przecież to się normalnie w głowie się nie mieści. Cały Szczecin opłacić parkingi i koniec. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.
Pozdrawiamy i przypominamy, rozpoczęły się konsultacje w sprawie podwyżek opłat oraz zmian w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Wśród nowości jest strefa śródmiejska, płatna we wszystkie dni tygodnia od 8 do 22, 8 zł za godzinę. Jest także proponowany wzrost opłat za parkowanie w strefie A i B o 80 groszy. Likwidacja darmowego postoju czy półdarmowego za 50 zł tego abonamentu dla aut hybrydowych i powiększenie obszaru strefy czerwonej. Wczoraj prezes spółki nieruchomości opłaty lokalne, pan prezes Kanarek, informował nas o tym, że to są naprawdę autentyczne konsultacje i wiele jeszcze może się zmienić, bo we wczorajszej audycji Radio Szczecin na wieczór padła taka oto propozycja, żeby duże rodziny miały zniżkę w strefie płatnego parkowania. Jest to jak najbardziej dobry pomysł, podchwycili go szczecińscy radni, no i miejmy nadzieję, że tak się stanie. A jeszcze przypomnijmy, jeżeli chodzi o podwyżki cen biletów w komunikacji, bilet 15-minutowy ma podrożeć z 2 na 3 zł, a miesięczna sieciówka na linie zwykłe kosztować będzie już nie 80, a 100 zł. I taka ciekawostka, w Warszawie bilet na wszystkie linie sieciowe kosztuje niespełna 100 zł, a u nas 140. Prawda, że ciekawe? Kto korzystał z komunikacji w Warszawie? Aha, i ten bilet sieciowy w Warszawie jest też na metro. U nas metra co prawda nie ma i nie wiem, czy kiedykolwiek powstanie, ale warto porównać komunikację warszawską i naszą, i ta nasza wypada o wiele gorzej. Kto bywa w Warszawie, ten wie, jak dobrze tam jest wszystko skorelowane, jeżeli chodzi o komunikację miejską. A teraz bulwersująca sprawa. Pan Rafał nam nadesłał filmik, który nas zbulwersował. Opublikujemy go na naszej stronie po audycji. W dniu 20 sierpnia byłem świadkiem wykroczenia przejechania na czerwonym świetle autobusu komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Witkiewicza. I rzeczywiście z nagrania wynika, że prędkość nie była duża i kierowca miał bardzo dużo czasu na reakcję i spokojne zatrzymanie pojazdu. W pojeździe byli pasażerowie. Wykroczenie zostało zgłoszone na skrzynkę służącą takim celom. Stop agresji drogowej policja.gov.pl. My, panie Rafale, sprawdzimy, co policja z tym fantem zrobiła. Natomiast pan pisze, że równolegle zgłosił fakt do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, co wydawało się naturalne, aby z góry poinformować pracodawcę kierowcę o postępowaniu. No i na uwagę zasługuje odpowiedź Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Został poinformowany pan Rafał, że moje zgłoszenie zostało błędnie zaadresowane. Nawet jeżeli tak, pisze słuchacz, dlaczego w kwestii tak istotnej nie przekazano pisma do właściwego adresatu na adresata na podstawie artykułu 65 paragraf 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Czyżby ZDTM zupełnie ignorowało wykroczenie autobusów komunikacji miejskiej? Ta sprawa będzie miała na naszej antenie dalszy ciąg. Nie wiem, czy z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, bo tak jak już mówiłem, ciężko jest o rozmowę z rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na naszej antenie. Nigdy nie było tak ciężko i ta współpraca nigdy nie układała się tak trudno. Nie musieliśmy tak długo czekać na odpowiedzi, na pytania, które przysyłają nam słuchacze, chociażby w sprawie autobusu 806, który kursuje za rzadko i jest tam ogromnie ciasno. Tyle na razie w tej sprawie, a teraz przechodzimy jeszcze, wracamy właściwie na Pomorzany, przebudowywane ulice, objazdy, no i ogromne korki.
Dzień dobry, słuchaczka. Ja zaobserwowałam ostatnio następującą sytuację. Karetka na sygnale, która jechała do szpitala, chciała podjechać pod tą górkę, czyli Błościańska-Szczawiowa. Górka tam przy tym kościółku, za światłami. Nie było jak zrobić korytarza życia. Kierowcy choćby chcieli, nie mieli gdzie się zmieścić, żeby ten korytarz zrobić. W końcu wyższe samochody, między innymi mój, wyjechał na kawałek wysokiego krawężnika. Karetka przepchnęła się przez światła, ale nie wiem, jak było dalej, bo prawdopodobnie zatrzymała się znowu, bo słychać było dłuższy okres czasu sygnał, bo samochody z naprzeciwka jechały i tam nie ma gdzie się po prostu schować. To jest po prostu chore.
To jest nomen omen chore, bo często karetki jeżdżą do ludzi chorych. Przy naszym telefonie pan Walenty Brodowski, ratownik medyczny, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Czy rzeczywiście potwierdza pan, że jest trudno i nie wszyscy kierowcy współpracują z wami, jeżeli chodzi o udostępnienie drogi dla karetek? Czy też po prostu czasem są takie miejsca tam, że ci kierowcy nie mają gdzie zjechać z drogi?
No oczywiście, drodzy państwo, mamy problem z przejazdem, płynnym przejazdem, bo to najważniejsze, żeby był to płynny przejazd. I często wynika po prostu z barier architektonicznych, a także z po prostu tego, że ludzie nie myślą, bo czasami wystarczy podjechać 20-30 metrów dalej i zjechać na zatoczkę autobusową, na podjazd, żeby to uruchomić przejazd. Problem też często polega na tym, że ludzie na tu i teraz chcą wskoczyć, kolokwialnie mówiąc, w krzaki, żeby karetka mogła przeskoczyć przez nich.
I czy na tyle sytuacja jest trudna, że państwo jako Wojewódzka Stacja planujecie jakieś rozmowy chociażby z tramwajami szczecińskimi, które prowadzą przebudowę na Powstańców Wielkopolskich i organizują ten ruch wokół Powstańców Wielkopolskich?
Czy tutaj mamy dosyć bardzo trudną specyfikę, bo przebudowa jest i Kolumba, czyli dojazd od ulicy Kolumba, który mógł być, był dotychczas dostępny, jest już od kilku lat niedostępny. No i Powstańców Wielkopolskich. Zostaje nam tylko tak naprawdę Mieszka Pierwszego. No i ten dojazd od strony, tak jak tu pani słuchaczka mówiła, włościańskiej, tak żeby bardziej zobrazować. Staramy się wybierać takie drogi. Zespoły ratownictwa medycznego starają się wybrać drogę, która jest najlepsza pod względem czasu dojazdu do danego szpitala, a nie możemy zrezygnować z szpitala na Pomorzanach, bo jest specyficznym szpitalem, który ma specjalistyczny oddział dla pacjentów.
Czy widzicie państwo, że z powodu przebudów, remontów, nieoddania jeszcze Kolumba, no ale to ma nastąpić tej jesieni jeszcze przebudowy Alei Powstańców Wielkopolskich, czas dojazdu karetek się wydłużył i to bardzo dramatycznie?
Znaczy tutaj trzeba by było zerknąć statystykę, jeżeli chodzi o czas dojazdu. Na pewno jest o wiele trudniej dojechać na cały rejon Powstańców. Wszystko, co tam jest, mamy Pomorzany i dalej, jest o wiele trudniej nam dojechać, ponieważ ilość pojazdów jest znacznie większa. Drogi, tak jak tutaj wiemy, są ograniczone, ich się nie udało rozszerzyć. Jakość tych dróg też daje wiele do życzenia. No, pamiętajmy, że ambulanse to są zwykłe pojazdy przystosowane tylko do przewozu osób takich w stanach nagłych stanu zagrożenia życia, więc one nie mają napędu na cztery, nie przeskoczą, nie mają dodatkowego zawieszenia, też musimy mieć na uwadze stan dróg, którymi się poruszamy.
Od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego średni czas dotarcia do pacjenta nie powinien być większy niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców, natomiast poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców nie powinien być większy niż 15 minut. Mówię to w kontekście dojazdu karetek pogotowia do niektórych miejscowości czy miast na terenie naszego regionu, bo przejdźmy właśnie na teren regionu. Proszę powiedzieć, jaką sytuację ma Dobra, podszczecińska miejscowość, albo taka większa miejscowość oddalona od Szczecina jak Wolin na wyspie Wolin. Czy tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest zapewnione, czy czas dojazdu karetek jest zadowalający?
Czyli jeżeli chodzi o czasy dojazdu, to trzeba by było się zwrócić do odpowiednich instancji. Jeżeli mogę powiedzieć jako kierowca, mamy utrudnioną, jeżeli chodzi o te wszystkie sypialnie Szczecina, czyli Przesław Dobra, czas dojazdu jest utrudniony, wydłużony ze względu na specyfikę drogi, odległość. No, panie redaktorze, prosiłbym, żeby pan nawet w niedzielę postarał się przejechać z Dobrej na ulicę, do stadionu, na stadion Pogoni, kolokwialnie mówiąc, w czasie mniejszym niż 15 minut. Czy Wolin? Wolin jest na styku dwóch filii, Kamienia Pomorskiego, Przybiernowa i Międzyzdroi, to przepraszam, trzech, i tam też w zależności, który zespół będzie bliżej. No staramy się jako kierowcy jechać jak najszybciej, ale też mając na uwadze, że panujące warunki na drodze, no i jednak mimo wszystko bezpieczeństwo nasze, a także innych uczestników ruchu drogowego.
Ale nie wydaje się realne dojechanie z Kamienia Pomorskiego do Wolina w ciągu 15 minut.
No, nie mogę oficjalnie skomentować inaczej.
No tak, no to rzeczywiście jest sprawa. A z pana praktyki może być tak, że można osiągnąć porozumienie z samorządem i samorząd na przykład organizuje miejsce dla karetki, która by dyżurowała na przykład na terenie Wolina. Przecież to duża miejscowość, duże miasto, różne wsie również w pobliżu, pewnie tych interwencji nie brakuje.
Jeżeli chodzi o finansowanie zespołu ratownictwa medycznego, to trzeba mieć na uwadze, że nie finansuje tego samorząd. Finansuje to Narodowy Fundusz Zdrowia i wszystkie zespoły ratownictwa medycznego są planowane. I jeżeli dana gmina, dana jednostka terytorialna mówi, że potrzebujemy karetki, bo u nas po prostu brakuje jej, to zgłasza się do Urzędu Wojewódzkiego i on jest tam procedowany. Przykładem może być Borne-Solinowo, które od 1 stycznia tego roku udało im się uzyskać karetkę. Czy też Świnoujście, które po wielu latach starań teraz też od 1 stycznia 2025 roku będzie miało trzecią karetkę stałą, więc to tak naprawdę gmina czy terytorium są obszary. Gmina nie musi ponosić żadnych kosztów. Fajnie by było, gdyby nam pomagała, organizowała nam miejsce. Nie potrzeba dużo miejsca, potrzeba tylko trochę placu, kawałek kabla, żeby móc podłączyć pojazd, żeby się ładował w czasie wyczekiwania na wezwanie, a także pomieszczenie socjalne, gdzie można by było przyjść, napić się herbaty i oczekiwać na wyjazd. Nic więcej, nie potrzebujemy specjalnych udogodnień.
A przy naszym telefonie słuchacz, czy w sprawie karetek pogotowia? Dzień dobry. Halo? Dzień dobry.
Ja w takiej sprawie, to był plan, pomysł, zresztą u was na antenie też było mówione o tym, żeby karetki trafiły do remis strażackich, żeby tak jak jest to na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Anglii czy w Niemczech nawet zaczyna się już też tak robić, że karetki trafiają do straży i nie trzeba budować nowej bazy pogotowia, czy wiadomo, że strażacy są częściej i też są przeszkoleni z ratownictwa, także jest to pomysł do wykorzystania i szkoda, że u nas niestety tak nie jest i cały czas problemy z karetkami, czy jak nie ma karetki, to wysyła się śmigłowiec do grypy, a mógłby posłużyć gdzie indziej. To jest jakiś absurd. Myślę, że warto by powrócić, a no niestety z tego, co słyszałem, nasz minister ze Szczecina, jak jeszcze był ministrem, zdążył zawiesić cały projekt karetek w remizach pana Rukowicz.
O, sprawdzimy i wrócimy do tego pomysłu, bo nam wydaje się bardzo dobra. Co sądzi na ten temat ratownik medyczny, panie Walenty?
Znaczy, jeżeli chodzi o ten projekt, to trzeba by było wejść, bo to miały być dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego, ale jeżeli chodzi o umieszczenie zespołów ratownictwa medycznego, to na terenie kraju oczywiście jak najbardziej funkcjonuje. Są często stacje, gdzie jest i zespół ratownictwa medycznego, i jest straż pożarna. Też często jest na przykład tam w rejonach OSP mamy miejsce stacjonowania. Nie jest powiedziane, że musi być wybudowana stacja. Przykładem może być Rewal, gdzie w okresie wakacyjnym on udostępnia w swojej przychodni jedno pomieszczenie i jedno miejsce parkingowe. Tak jak mówię, no nie musimy budować stacji pogotowia, bo stacja pogotowia nie musi spełniać. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie takie materiałowe, możemy zabezpieczać się przez jakiś okres, przez dłuższą czas w większej filii, a posterunek może być po prostu tylko stacją, miejscem wyjazdowym.
Dziękujemy bardzo.
No, proszę.
Za rozmowę pan Walenty Brodowski, ratownik medyczny, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dobrego.
A temat będziemy kontynuowali. Ten aspekt dotyczący właśnie lepszego rozlokowania karetek pogotowia, chociażby tak jak słuchacz mówił, w remizach strażackich, które są gotowe i niczego budować, wznosić nie trzeba, a mieszkańcy chociażby Wolina czy Dobrej i okolic mogliby czuć się bezpieczniej. 12.29, czas reakcji. Teraz przenosimy się do Tanowa i Witorzy, a sprawa jest stara jak świat, można by powiedzieć, bo już w latach 2015-16 były plany, a być może nawet wcześniej, kanalizacji, budowy kanalizacji w Tanowie i Witorzy. Przede mną artykuł z 2019 roku, który informował niestety, że nie udało się wybrać wykonawcy budowy sieci kanalizacji sanitarnej. i ani w 2017, ani w 2018 roku. Historia podejść jest długa, bo to na przykład władze gminy szacowały, że inwestycja będzie kosztowała 17,5 miliona złotych, a potem, kiedy otwarto oferty budowy tej kanalizacji, to najtańsza oferta w pierwszym postępowaniu przetargowym wyniosła 33 miliony, czyli dwa razy tyle. Proszę zobaczyć, jaki rozrzut pomiędzy tym, co szacowały władze gminy w zamówieniu przetargowym, a co zaproponowały firmy. I teraz już wiemy, że ta kanalizacja jest, ale czy działa? Bo to przede mną mail z 6 sierpnia tego roku. Szanowni Państwo, pisze pan Patryk, zwracam się z ogromną prośbą o przyjrzenie się sprawie kanalizacji w Tanowie i Witorzy. Kanalizacja jest już gotowa, ale podłączenie się do niej i korzystanie jest niemożliwe. Wydane zostały bardzo duże pieniądze, a mieszkańcy nie mogą z niej korzystać. Od dłuższego czasu informowani jesteśmy tylko, że rozmowy trwają i tak naprawdę jesteśmy zbywani. Proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję bardzo, mieszkaniec Tanowa. Do usług, panie Patryku, przy naszym telefonie pani Izabela Wesołowska-Kośmida, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich państwa.
Witamy na antenie Czasu Reakcji. No i pytamy, kiedy ta kanalizacja ruszy, kiedy mieszkańcy będą już do niej podłączeni tak de facto, czyli po prostu te nieczystości będą do niej trafiały.
Rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, historia tej kanalizacji jest bardzo długa. Niemniej jednak został wybudowany pierwszy etap w ilości około 10 kilometrów za kwotę około 16 milionów przez firmę Musing But spółka z OO. Jesteśmy na etapie końcowych protokołów odbioru. Także jesteśmy w procedurze odbiorowej i zaręczam państwu, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Tanowa będą mogli się przyłączać do naszej kanalizacji. I mam nadzieję, że uczynią to chętnie. Zapraszamy ze swojej strony do kontaktu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Policach ze zgłaszaniem chęci, ponieważ korzystamy z dofinansowania przekazanego przez gminę Police, aby móc włączyć jak największą ilość odbiorców. No niemniej jednak te terminy troszeczkę się tutaj przedłużyły z uwagi na pewne rozbieżności i gdzieś może po drodze zmian i we władzach tutaj spółki i osoby obsługujące inwestycje. Niemniej jednak zagrożenia żadnego nie ma. Te rozbieżności są wyjaśnione i mam nadzieję włączyć wszystkich chętnych. Zapraszam serdecznie.
Do kiedy mogą się zgłaszać jeszcze raz powiedzmy mieszkańcy i do kiedy ta kanalizacja powinna już kompleksowo w całości funkcjonować?
Kanalizacja powinna zafunkcjonować tak w ostatecznym terminie do końca kwartału przyszłego roku. Niemniej jednak są podzielone takie partycypacje w zależności od tego, czego mieszkańcy sobie życzą. Czy to są włączenia wykonywane indywidualnie, bądź też za naszym pośrednictwem. I mimo tego, że wstępnie ten termin był gwarantowany, znaczy określany jako koniec czerwca tego roku, to pula środków nie została jeszcze wyczerpana. Spotkaliśmy się w tej sprawie z mieszkańcami Tanowa i również ta informacja została przekazana, że nadal mieszkańcy mogą zgłaszać się z chęcią włączenia do sieci i podpisania stosownych umów. W przeciągu miesiąca zostanie wyłoniona firma, która będzie robiła to w imieniu firmy, a mieszkańcy też będą mogli się włączać indywidualnie. My w międzyczasie po prostu dopracujemy tą procedurę odbiorową. Do końca ją dociągniemy. Na pewno to będzie jesień tego roku.
Jesień tego roku, ale to ciekawą rzecz pani powiedziała dla tych, którzy może nie są podłączani do kanalizacji, bo już są podłączeni, oby takich osób było najwięcej. Czyli to nie jest coś, co się dzieje, że tak powiem, z automatu, tylko każdy mieszkaniec, który ma posesję i obecnie te nieczystości są wywożone przez szambiarki, musi zadeklarować chęć przystąpienia do tej kanalizacji.
Tak, tak. No niestety projekt nie zakładał przełapania, mówiąc kolokwialnie, wprost mieszkańców zabudowanych nieruchomości bezpośrednio na pierwszej studzience tych, którzy korzystają z szamp obecnie. Tak, to było projektowane lata temu. Myślę, że to jest taki temat do rozważenia na przyszłe etapy, bo to jest najwygodniejsze i dla mieszkańców, i dla firmy obsługującej. Przełapanie bezpośrednio tych wszystkich, którzy już korzystają z szamp. Na dzień dzisiejszy wyprowadzone są przyłącza, natomiast natomiast tutaj jest tylko kwestia włączenia się do sieci w momencie oddania jej do odbioru i to można zrobić albo samodzielnie, albo za naszym pośrednictwem. Na pewno tutaj jest deklarowane dofinansowanie ze strony gminy Police w wysokości 60%. Natomiast na przyszłość myślę, że będzie do rozważenia, aby takie przyłączenia przy budowie sieci robić automatycznie, bo to znacznie wykróca, skraca okres oczekiwania mieszkańca, przyszłego odbiorcy na możliwość włączenia się do sieci i skorzystania z usługi odbioru przez rurociąg.
Ile kosztuje takie przyłączenie, w sensie ile kosztuje mieszkańca? Czy to są jakieś opłaty ustalone? No bo potem będzie taniej. Wywożenie nieczystości jest droższe, prawda, niż kanalizacja taka stała już spływna.
Oczywiście, oczywiście. Jeżeli idzie o porównanie kosztów, to na pewno koszt transportu dochodzi. Jeżeli tak, na pewno koszt transportu, no i obsługującego tą beczkę. Nie powiem tak dokładnie, ale myślę, że 300% więcej płacą mieszkańcy korzystający z usługi asenizacyjnej. Metr ścieku dostarczanego rurociągiem do oczyszczenia to jest około 10 zł. Natomiast zamówienie beczki 10-metrowej myślę, że na dzień dzisiejszy około 300 zł. Więc to jest bardzo duże udogodnienie dla mieszkańców. No i tylko życzyć, abyśmy byli w stanie kolejne etapy po prostu jak najszybciej zrealizować i dać tą możliwość takiego bezobsługowego oczyszczania z nieczystości mieszkańców Tanowa.
A te nieczystości trafią gdzie? Do państwa oczyszczalni?
Do oczyszczalni, która się znajduje na terenie miasta Police. Oczyszczalnia się znajduje na terenie zakładów chemicznych Police, a oczywiście trafia za pośrednictwem zlewni przy ulicy Dębowej, która jest w naszej administracji.
Słuchacz pisze, że wydane zostały bardzo duże pieniądze. Ile kosztowała i kosztuje nadal ta kanalizacja?
16 milionów. To jest około 16 milionów z dofinansowaniem z NFOŚ-u, czyli z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w wysokości bodajże około 8 milionów. Jeżeli się pomyliłam, to mogę sprawdzić i sprostować. Tak, 16 milionów, około 16 milionów te 10 kilometrów kanalizacji kosztowało wraz z przepompowniami tłocznymi po drodze w ilości bodajże 5. Także to jest, to jest znaczny wydatek. To jest znaczny wydatek, niemniej jednak, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i żeby nie było problemów eksploatacyjnych, to wszelkie rozbieżności muszą być wyjaśnione przed możliwością zrzucenia nieczystości, bo później pewnych elementów nie można będzie zweryfikować, ewentualnie poprawić. Tak to wygląda.
Pani prezes, to w takim razie umawiamy się na wiosnę przyszłego roku. Mam nadzieję, że wtedy już powiemy, że 100% późną wiosnę. Dajmy czas jeszcze.
Oczywiście.
Że wszyscy są podłączeni do tej kanalizacji. No i będzie mniej spalin, mniej uciążliwości. No i będzie taniej dla mieszkańców, jeżeli będzie gmina, gmina jest, ale Tanowo i Witorza, bo tam inne miejscowości jeszcze czekają, podłączona do tej kanalizacji w gminie Police. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie i tego serdecznie wszystkim mieszkańcom Tanowa życzę. Dziękuję.
Pani prezes Izabela Wesołowska-Kośmider, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. A teraz 12.37. Wracamy do kwestii przeładowanych aut ciężarowych. Od czasu do czasu dostajemy takie informacje od słuchaczy o przeładowanych autach. Ostatnio, kiedy jeszcze były te upały i asfalt rozmiękał, otrzymywaliśmy telefony słuchaczy od mieszkańców okolic cukrowni w Kluczewie, że tam jeżdżą przeładowane burakami cukrowymi ciężarówki i nikt na tym nie panuje. Przypomnijmy.
Dzień dobry. Grzegorz z tej strony, stały słuchacz Czasu Reakcji. Jestem mieszkańcem Stargardu. Grube miliony, ciężko zdobytymi różnymi sposobami, wydają samorządy na odbudowę dróg, które i tak są w fatalnym stanie, między innymi w naszym powiecie. I aż się serce kraje, jak zostaje teraz to wszystko zniszczone. I zniszczone zostanie to znowu przez samochody TIR, które mają niestety tą wadę, że jeżdżą przeładowane i z o wiele większymi prędkościami niż powinny jeździć. Rozpoczęła się kampania w cukrowni Kluczewo w Stargardzie. Plantatorów jest też dużo więcej. Jedna cukrownia na całą dużą okolicę, właściwie prawie całe województwo. Wszystkie buraki są złożone samochodami. to, co się dzieje na drogach lokalnych, w jaki sposób są dewastowane nowo położone asfaltowe drogi jeszcze przy tych temperaturach, które są obecnie, to serce się po prostu kraje. Generalnie panowie z samochodów ciężarowych są totalnie bezkarni. Pozwoliłem sobie pojechać na wagę do cukrowni i popatrzeć tylko, jakie są wartości samochodów załadowanych burekami. Zresztą to widać nawet jadąc gołym okiem, jak kubeczki, które się prawie usypują w trakcie jazdy, jakie są dziury, bo takie mamy niestety drogi. Bardzo proszę o interwencję tą, bo to są nasze wspólne pieniądze, ażeby to w końcu jakoś wyprostować. Po co tworzymy przepisy, które są i tak właściwie puste? Dziękuję bardzo.
Na ten temat odbyliśmy rozmowę z przedstawicielem Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie. No i dowiedzieliśmy się, że kontrole są możliwe i bywają, to jest tutaj kluczowe, a propos kluczewa stwierdzenie. Rozmawialiśmy także z policją ze Stargardu, bo po naszych publikacjach antenowych policja stanęła gdzieś tam w pobliżu i zaczęły się kontrole tych pojazdów z odsyłaniem ewentualnie przeciężonych na wagę, ale no właśnie, to jest pytanie, czy w Polsce mamy szczelny, skuteczny system kontroli tonażu pojazdów. Przy naszym telefonie pan Piotr Krzyżankiewicz, były wiceprezes w Zarządzie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Panie Piotrze, mi się wydaje, że może tu zasadniejsze byłoby w pytanie nie, czy w Polsce mamy szczelny, skuteczny system kontroli tonażu pojazdów, tylko dlaczego w Polsce nie mamy szczelnego, skutecznego systemu kontroli tonażu pojazdów. Mam rację?
Mamy skuteczny system kontroli pojazdów, tylko że no nie wszędzie i wszystko można kontrolować. Nie da się, po prostu fizycznie się nie da. Ja myślę, że służby sobie świetnie z tym radzą. Natomiast taki telefon, jak tutaj miał miejsce od pana słuchacza, on jest bardzo cenny, dlatego że jeśli chodzi o cukrownię Kluczewo, no to tam oni mają oczywiście wagę i mówimy w tym momencie o transporcie krajowym, który jest całkowicie odmiennym, jeśli chodzi o regulacje prawne, od transportu międzynarodowego. Mówimy o tym, że solidarnie, czy może nie solidarnie, ale odpowiada przewoźnik, ale również odpowiada, jeśli to nie jest zawarte w umowie, odpowiada załadowca i rozładowca, więc odbiorca towaru. Więc w zasadzie tak analizując załadunek buraków cukrowych na polu, to mówimy o tym, że przewoźnik ma bardzo małe możliwości przeważenia tego załadowanego towaru. Rolnik również, natomiast po takim pierwszym przeładowanym transporcie cukrownia powinna zwrócić uwagę na to, że pojazdy przyjeżdżają przeładowane i je odsyłać, żeby nie było możliwości dopuszczenia do takiej patologii, że prawdopodobnie przewoźnicy pracujący na akord chcą przewieźć jak najwięcej i fakt faktem dewastują te drogi.
A cukrownia jest zainteresowana tym, żeby się w ogóle zajmować przeładowanymi ciężarówkami? Przewożą dużo buraków, będzie duży przerób, będzie więcej cukru, będzie więcej pieniędzy.
Panie redaktorze, ja nie uważam, żeby cukrownia była tym, żeby nie była tym zainteresowana, dlatego że po pierwsze, jeśli służby wezmą się dobrze za cukrownię i sprawdzą to, co wjeżdża do cukrowni i w jakich wagach wjeżdża, to posypią się kary. A myślę, że dla cukrowni nie stanowi dużej różnicy, jeśli powiedzmy ładunek zostanie podzielony prawidłowo na dwie ciężarówki i przyjedzie do cukrowni w odpowiednich masach. Więc ja myślę, że tutaj to jest po prostu może inaczej, jakaś taka pobłażliwość cukrowni do tej patologii, która przyjeżdża, że mogą przyjechać auta o wadze 50-60 ton, a powinny maksymalnie 40. Więc to jest kwestia służb i zachęcenia odpowiedniego cukrowni, bo mówię, zgodnie z przepisami, które panują w transporcie krajowym, a przypomnę, że kluczowe znaczenie ma ustawa o transporcie drogowym i ustawa prawo przewozowe, a także ustawa prawo o ruchu drogowym i kodeks wykroczeń, tam jest odpowiedzialność również rozładowcy. I myślę, że to jest dobry klucz do tego, gdzie policja, służby takie jak Inspekcja Transportu Drogowego powinna wykonać kontrolę w zakładzie i sprawdzić, co się dzieje na wagach. Przecież oni mają pamięć, mają kwity wagowe i są w stanie ustalić, kto ile przewoził. I w tym momencie ta patologia się skończy.
I pan Tomasz jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
No witam serdecznie, dzień dobry. Ja, proszę pana, pracowałem w cukrowni Kluczewo. To prawda, dawno temu. Natomiast pracowałem tam 2 lata jako procentmistrz na punkcie skupu buraków w Żabowie, 2 lata jako wagowy na punkcie skupu buraków w
Przelewicach i 2 lata jako kierownik na punkcie w Kremlinie.
To ma pan wiedzę i co?
Tak, ja powiem, jak to wygląda. Otóż każdy z przewoźników prywatnych ma płacone za tonokilometr. No ma za buraki i potem jeszcze za wysłodki też ma płacone, tak? Więc jeżeli on zamiast normy zapakować na samochód, zapakuje o 20 ton więcej, a są takie przypadki, że nawet więcej, no to on ma płacone za to, co faktycznie przewiózł, bo tonokilometr to tonokilometr. Gdyby miał płacone od kursu, no to podejrzewam, żeby tego nie było.
I gra jest warta świeczki według pana, bo ja czytam, że kara za przeładowany samochód to nawet 15 tysięcy złotych.
Proszę pana, coś panu powiem. Sytuacja wygląda w ten sposób. W tej chwili już nie ma punktu skupu w Buraków, chyba w Starej Dąbrowie tylko został. Natomiast sytuacja jest taka, że Inspekcja Transportu Drogowego pracuje do godziny X, natomiast transporty odbywają się również w nocy, bo tok produkcyjny w cukrowni musi zostać zachowany. A kto ich sprawdzi o 23.30 czy o 4.15 rano? Kto ich sprawdzi? Nikt ich nie sprawdzi, więc samochody są ładowane i kiprowane na maksa, ile się da. Ile się da po prostu. Nikt nie patrzy na to, jaka jest zawartość procentowa tam, czyli ile jest buraków na pace, bo tam nieraz jest połowa na przykład ziemi i połowa buraków, jak się bierze z dołu, bezpośrednio od plantatora z pola, więc jadą na maksa, po prostu zarabiają grubą kasę. Natomiast jeśli chodzi o dokumenty wargowe, to cukrownia Kluczewo nie ma obowiązku udostępniania takich dokumentów komukolwiek.
Komukolwiek? Nawet służbom?
No nawet służbą, no to przyjdzie policja i powie, że co szuka, przestępstwa kierowcy X, no to musieliby mieć nagrania, wszystko i tak dalej, tego jest zbyt dużo.
Dziękuję panie Tomaszu, smutne to, co pan mówi, pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Panie Piotrze, pan Tomasz wspomniał, a przypomnę, naszym gościem jest pan Piotr Krzyżankiewicz, były członek Zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, o Inspekcji Transportu Drogowego. Czy to jest służba, czy to jest w zasadzie urząd, który pracuje od 8 do 16 czy do 18?
No urzędnicy, znaczy inspekcje, funkcjonariusze czy pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego sami z siebie się śmieją, że są urzędnikami z bronią na drodze, bo oni są urzędem, nie są służbą mundurową. Zresztą w tej chwili się toczy jakieś tam procedowanie na temat tego, żeby ich zmienić w służbę mundurową i żeby mogli kontrolować 24 godziny na dobę. Oni w tej chwili pracują na przykład między 8 a 16, no i potem oczywiście dochodzi do tych patologii, o których tutaj pan słuchacz wspomniał, że w nocy jadą samochody 2 razy cięższe niż jeżdżą w dzień. Nawet bardziej opłaca się jeździć w nocy niż w dzień, no bo w dzień łapią i są kary, a w nocy ich nie ma. To mamy jeden temat i cały czas uważamy jako przewoźnicy, że żeby pewne patologie wykluczyć, oni powinni zostać służbą mundurową. A kolejna sprawa to jest między innymi to, czy, bo w tej chwili jest procedowana, już pierwsze czytanie było zmiany ustawy o transporcie drogowym. Tam jest między innymi możliwość kontrolowania nadawców. Myślę, że w innym aspekcie, bo o to chodziło o transport ukraiński i tak dalej. Aczkolwiek nie wiem, czy w ramach tej samej ustawy nie wejdą przepisy, które będą umożliwiały między innymi kontrolę w układach, tych, które nadają towar lub odbierają. I faktycznie wtedy służby mogą wchodzić i mogą kontrolować dokumentację. Ja się akurat tutaj nie zgadzam, że policja nie ma prawa wejść. Oczywiście jeśli jest wykroczenie albo łamanie prawa, to policja musi nawet wejść i zabezpieczyć takie dokumenty. Inspekcja Transportu Drogowego nie ma do wszystkiego takiego dostępu, dlatego że nawet w tej chwili inspektorzy transportu drogowego na dobrą sprawę nie są w stanie kontrolować zawartości kabin u kierowców samochodów ciężarowych pod kątem przechowywania dokumentów ukrytych. Więc no, mamy do czynienia z pewną patologią urzędową, gdzie powinno to się jak najszybciej zmienić, właśnie dlatego, żeby te drogi nie były dewastowane, żeby nie dochodziło do takich właśnie zjawisk, w których, jak ten pan mówi, że płacimy za tonokilometry i przewoźnik załaduje ile wlezie, nie patrząc na bezpieczeństwo na drodze, nie patrząc, bo to nie chodzi nawet tylko o dewastowanie dróg, to chodzi o bezpieczeństwo. Opony mają swoją nośność, samochody mają swoją wytrzymałość, zawieszenia również i co będzie, kiedy wybuchnie opona pod wpływem ogromnego przeciążenia i dojdzie do jakiegoś wypadku drogowego. My mówimy o jeżdżeniu też drogami lokalnymi, które w myśl ustawy nie mają takich samych nośności jak drogi międzynarodowe i drogi wojewódzkie. Więc tu tutaj mówimy o kilku różnych rzeczach. Ja uważam, że po nitce do kłębka dochodzimy znowu do cukrowni w Kluczewie, która powinna, dbając o swoją dobrą reputację, powinna nie dopuszczać do rozładunku i wpuszczenia na teren zakładu samochodów przekraczających 40 ton DMC.
Powinna, ale tego na razie przynajmniej nic nam na ten temat nie wiadomo, nie robi. Ale spróbujemy jeszcze raz, bo próbowaliśmy już się skontaktować z cukrownią w Kluczewie. A co pan na to, bo wiemy, że generalnie jest tak, że to przewoźnik odpowiada za zbyt ciężki ładunek, a gdyby ta odpowiedzialność spadła bezpośrednio na kierowcę, to być może kierowca, bojąc się o swoje zasoby finansowe, dbałby o to, żeby ten samochód nie był przeładowany.
Znaczy, na pewno jest tak, że przewoźnik odpowiada, ale to nie tylko przewoźnik odpowiada, bo właśnie ustawa prawo przewozowe w artykule 43, że mówi tak, że wskazuje, że odpowiedzialność za czynności ładunkowe ponosi podmiot wskazany w umowie lub ustawie, a w przypadku braku takiego wskazania nadawca lub odbiorca. Więc nie mówimy tylko i wyłącznie o odpowiedzialności przewoźnika. Mówimy o tym, który ładował i mówimy o tym, który odbiera, czyli na przykład między innymi o cukrowni w Kluczewie.
Piotr Krzyżankiewicz, były członek Zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dziękuję panie Piotrze, do tego tematu będziemy zapewne wracać. Pozdrawiam.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Czekamy na komentarze naszych słuchaczy. 510-37-32 mail. Czas reakcji radioszczecin.pl. A teraz prośba do słuchaczy i przypomnienie. Otóż jest taka inicjatywa ustawodawcza, obywatelska. Chodzi o inicjatywę ustawodawczą Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Ta bezdomność zwierząt może się skończyć. Tak to było w Wielkiej Brytanii. Jeżeli będzie obowiązkowa kastracja i sterylizacja zwierząt, bo teraz obowiązkową nie jest. No i jest zbieranie podpisów. Trwa właśnie pod projektem takiej inicjatywy ustawodawczej. Ona ma być pod koniec września złożona w Sejmie i chodzi o to, żeby było te 100 tysięcy podpisów pod tym projektem. Przy naszym telefonie pani Karolina Winter-Zielińska, Szczeciński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy państwo zbierają podpisy? Czy można do państwa przyjść i złożyć swój podpis? Trzeba podać PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania.
Tak, oczywiście zbieramy podpisy, dlatego że całym sercem popieramy zapisy, które znajdują się w projekcie zmiany ustawy o ochronie zwierząt. No tutaj w szczególności, tak, na pierwszym miejscu chodzi o psy na łańcuchach, które są ogromnym problemem i bardzo często przedmiotem prowadzonych przez nas interwencji, więc tutaj faktycznie no bardzo nam zależy na tym, aby te 100 tysięcy podpisów zebrać.
Trzeba powiedzieć, że te listy nie są u państwa wyłożone, bo tam są dane, które trzeba chronić, właśnie PESEL chociażby. Jeżeli przyjdziemy do państwa na Bejzyma w godzinach 8-16, ulica Ojca Bejzyma, do siedziby TOZ-u, to trzeba po prostu poprosić pracownika, żeby udzielił tej listy, na którą można się wpisać, tak?
Tak, oczywiście dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Podpisy zbieramy zgodnie z procedurami, zgodnie z przepisami. Listy nie są nigdzie wystawione. Pracownicy sprawują tutaj nadzór nad zbieraniem tych podpisów. Zapraszamy do naszej siedziby, adres, godziny, tak jak pan redaktor podał. Po przybyciu na miejsce trzeba poprosić kogoś z pracowników, lista zostanie udostępniona, podpisy zebrane przekazujemy bezpośrednio do komitetu i mamy nadzieję, że uda się zebrać wymagane 100 tysięcy. Podpisy są zbierane w całej Polsce. Tutaj w Szczecinie faktycznie no chyba jesteśmy jedyną organizacją, która no zdecydowała się wesprzeć tę
inicjatywę. No i bardzo dobrze, trzymamy za to kciuki. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Pani Karolina Winter-Zielińska. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. A przy naszym telefonie pani Sara Balcerowicz, adwokat, pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Jak to u pani wygląda, bo z około 2-3 tygodni temu ogłaszaliśmy, że u pani można te podpisy składać. Przychodzą ludzie, składają podpisy?
Tak, tak. Bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję za tak liczne przybycie do kancelarii. Naprawdę są dni, gdzie jest kolejka naprawdę na kilkanaście co najmniej minut stania. W kancelarii udało się zebrać około chyba 600 podpisów od ostatniej naszej rozmowy, więc zainteresowanie jest bardzo duże. Bardzo też się cieszę, że włączył się Szczeciński TOS do akcji, bo jest w stanie troszkę moją kancelarię odciążyć w zbieraniu podpisów.
No i cieszymy się bardzo. Proszę powiedzieć, do kiedy jest termin składania tych podpisów? Do kiedy te 100 tysięcy podpisów trzeba zebrać?
Termin do złożenia 100 tysięcy podpisów w Sejmie mamy do 24 września, przy czym zbieramy podpisy do 21 września, ponieważ musimy je wszystkie przeliczyć. Cały czas tutaj do nas, do komitetu w Warszawie te podpisy wpływają. Mocy przerobowych nam zaczyna już trochę brakować, więc do 21 września można składać i nam przysyłać te podpisy. Tak, żebyśmy mieli czas jeszcze do 24 września je wszystkie przeliczyć.
Pochwalę się, zbieram wśród znajomych Super. I rodziny i prześlę to albo listownie albo na pani adres. Gdzie można przychodzić do pani kancelarii i złożyć podpis?
Do kancelarii przy ulicy Jagiellońskiej 82/3, tutaj u nas w Szczecinie, albo oczywiście w szczecińskim TOZie.
A w jakich godzinach w pani kancelarii?
W godzinach od 8 do 16.
No to zapraszamy serdecznie i gorąco i powiedzmy, co dalej. Zbierzemy te 100 tysięcy podpisów, musimy zebrać, nie ulega to mojej wątpliwości. I co wtedy się wydarzy, jaka będzie tutaj procedura prawna?
Po zebraniu tych 100 tysięcy podpisów składamy je w Sejmie. W Sejmie następuje przeliczenie tych podpisów, sprawdzenie ich prawidłowości. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, a taką również mam nadzieję, to nasz projekt trafia do Sejmu na pierwsze czytanie. Głęboko wierzę, że nie zostanie on odrzucony na pierwszym czytaniu, a to z uwagi na tutaj już pojawiające się głosy poparcia politycznego też. Oczywiście może nie w pełnym zakresie nasz projekt znajduje poparcie wśród polityków, ale wierzę, że jest wiele zapisów, które powinny być już dawno temu wprowadzone. Po pierwszym czytaniu projekt trafia do pracy w komisjach i tutaj już dłuższa droga i dłuższa walka o to, żeby zmienić prawa zwierząt.
No i miejmy nadzieję, że to nastąpi. A przypomnijmy, że każdy, kto chce się podpisać, może wydrukować sobie, jeżeli nie może przyjść do pani kancelarii czy do TOZ-u, na stronie Stop Łańcuchom właśnie listę taką, podpisać ją i wysłać na wskazany tam adres na tej stronie, prawda?
Tak jest. Strona internetowa to prawa dla zwierząt. zwierząt.pl bez polskich znaków.
Dziękuję bardzo pani Sara Balcerowicz, adwokat pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy także słuchaczom i prosimy o jeszcze, czyli czujny 510 37 32 mail, czas reakcji małparadioszczecin.pl. Patryk Srokowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Udanego weekendu, zapowiada się deszczowo i wietrznie. Spotykamy się w poniedziałek po godzinie 12.